United States.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje audycję, i witam naszych gości. Ale tutaj się chochlik wkradł w zwiastuna, gdyż w zwiastunie nie został uwzględniony ojciec Grzegorz Filipiuk Kapucyn, który jest z nami, tutaj siedzi w sutannie, jak najbardziej legalny ojciec. Serdecznie witam ojca.
Witam również, pokój i dobro, szczęść Boże.
I jest zapowiadana siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Witam siostrę.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, Wielki Post, temat czyściec w życiu ziemskim, no więc taki wielkopostny temat, no ten czyściec, kiedy on będzie, no ale idziemy do nieba, no przynajmniej powinniśmy do tego nieba chcieć dostać się, pragnąć jego, no ale święci dostają się do nieba, musimy być nieskazitelni, no a tacy nie jesteśmy, więc czyściec jest po to, by wszelkie niedoskonałości, byśmy te niedoskonałości, które zaistniały w naszym życiu na ziemi, w czasie, że tak powiem, przepracowali, by móc spojrzeć w oblicze Boga. A teraz temat czyściec w życiu ziemskim. To znaczy, można również tak żyć, żeby ten czyściec był krótszy, albo jeszcze krótszy. Oczywiście nie chodzi tutaj, żeby się targować z Panem Bogiem, jak długo w czyściu, tylko żeby bardziej Pana Boga kochać i żyć dla Niego i miłować Go w tych ludziach, których stawia na naszej drodze. Ale tym niemniej powinniśmy coś wiedzieć na ten temat właśnie czyśćca w życiu naszym ziemskim. Żeby nie zmarnować tych momentów życia, które mogą nam właśnie pomóc, jeżeli będziemy mieli odpowiednie nastawienie do różnych sytuacji, może trudnych, może łatwiejszych, ale właśnie, czy robimy to dla Pana Boga, czy Jego kochamy. Więcej powiedzą specjaliści. Ojciec Grzegorz Filipiuk, proszę bardzo, ojcze.
Okropnie, nie lubię tego słowa specjalista.
No tak, to jest takie bardzo ziemskie słowo.
Tak, a tak mi się skojarzyło przez to, że gdzieś tam nie umieszczono mojego nazwiska, o tym, że właściwie jesteśmy bracia mniejsi, tak, że my się tak ukrywamy, chowamy niewidocznie. Zresztą tu nie chodzi o nas, chociaż chodzi o nas tak naprawdę, no bo przecież chodzi o to, żebyśmy dostali się do tego nieba, żeby Pan Bóg nas przyjął. Ale tak mi się przypomina na początek taka pewna scena z filmu o świętym Franciszku z Asyżu, kiedy to tworzył się zakon, czyli pierwsi bracia zachęceni takim przykładem, taką gorliwością, takim radykalizmem świętego Franciszka, który odbudowywał kościółek San Damiano i potem już coraz więcej tych braci było, najpierw 12, później nawet do 5000 dochodziło. I jest taka scena, oczywiście ona może być fikcyjna, chociaż oddaje pewnego ducha świętego Franciszka. Mianowicie, kiedy zebrali się bracia na jakieś kapitule, czyli na takim wspólnym zebraniu, żeby radzić o przyszłości zakonu. Wtedy już w tej wspólnocie byli bracia z różnych części Europy, już nie tylko z Włoch, ale także z Alp, z Francji, z Niemiec, a więc różnego pochodzenia, różnych języków, także różnego wykształcenia. No i jak to się dzieje czasami w takiej wspólnocie, takiej grupie, że każdy próbuje coś sobą zaprezentować. No i zaczęli tak opowiadać o sobie. Franciszek, wtedy taka scena jest piękna, jak on pisze gdzieś tam po patykiem, po ziemi, coś tam sobie tam niby notuje, prawda, jakaś tak jakby tego nie słuchał, a oni tam się przechwalają, który to, jakie ma wykształcenie, gdzie to, który studiował, jakiego pochodzenia, z jakiego rodu i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie, jak jeden skończył tam opowiadać, że studiował, ma jakieś tam wykształcenie, to w pewnym momencie Franciszek podniósł głowę, popatrzył na niego z taką troską, taką miłością braterską i mówi do niego tak: a czy ty na tym uniwersytecie spotkałeś kogoś takiego jak Jezus Chrystus? I dlaczego o tym mówię? Dlaczego od tego zaczynam? Dlatego, że są takie dwie pokusy a propos tego czyśćca, o którym będziemy mówić jeszcze, ale taki naszego życia tutaj na ziemi, tych naszych praktyk różnych. Teraz wchodzimy w Wielki Post i postanawiamy sobie różne rzeczy, różne pokuty, że będziemy się więcej modlić, że będziemy sobie odejmować pożywienia od ust, tak, że będziemy coś tam podejmować, jakieś wyrzeczenia. No, różnego rodzaju te pokuty możemy wymyślać. I są takie dwie właśnie pokusy związane z tymi naszymi praktykami. Jedna pokusa to jest taka, żeby to sformalizować, czyli taki formalizm, że ja po prostu będę mnożył te modlitwy, te uczynki i tak dalej. To trochę jak w małżeństwie byśmy mogli powiedzieć, jest taka sytuacja, jakby mąż chciał zasypać żonę podarunkami. Po prostu jak najwięcej tych podarunków, nie? Ona może utonąć w tych prezentach. Oczywiście to może być także w postaci słownej, że może jej ciągle mówić, prawda, że ją kocha, że ją szanuje i tak dalej, i tak dalej. A więc możemy też tak w naszym życiu tym ziemskim, tym pokutnym, także w odniesieniu do Pana Boga, a właściwie to bardziej służy tutaj w tym wypadku nam, troszeczkę takie skupienie na sobie, żebym jak najwięcej zaliczył, żeby jak najwięcej nagromadził tego wszystkiego, czyli tych różnych zasług, bo wtedy lepiej wypadnę, tak? Tak jak ci bracia przed Franciszkiem, prawda, chcieli wypaść dobrze. A więc sformalizować wszystko, sprawić, żeby to były takie właśnie konkretne uczynki. Oczywiście my wiemy, że Pismo Święte mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. To jest jasne. Tylko, że może być takie niebezpieczeństwo i taka pokusa, że się człowiek tylko na tym skupi. Ja to często porównuję do takiego zbierania punktów. Dzisiaj jest bardzo dużo takich programów lojalnościowych, typu na przykład stacje benzynowe, sklepy, różne firmy, prawda, które co robią? Kuszą klientów, mówią: przyjdź do nas, ale my ci tutaj wyrobimy taką kartę i u nas będziesz za każdy zakup zbierał punkty. I potem, jak będziesz tych punktów miał dużo, no to my ci damy jakiś prezent. Troszeczkę takie targowanie, trochę takie zbieractwo, troszeczkę takie właśnie podejście formalne i takie bardzo, bardzo, powiedziałbym właśnie ziemskie, takie bardzo ludzkie, bez odniesienia właśnie do osoby. Znaczy, jest osoba, tylko że tą osobą często bywam ja. To ja zebrałem, to ja nagromadziłem, to ja. Nie? Pamiętamy tą modlitwę faryzeusza i celnika, którą przedstawia Pan Jezus w Ewangelii, prawda? Więc faryzeusz chce dobrze wypaść przed Bogiem, chce zapunktować. On tam nazbierał tych dobrych uczynków, całe naręcza, tam oddaje dziesięcinę, prawda? Wszystko robi tak, jak powinno być. Czyli wypełnia prawo. Prawo też może nas tutaj bardzo mocno kusić i w jakiś sposób nas zamknąć też w tym świecie, w którym tak naprawdę no, ja będę najważniejszy. Jest jeszcze druga pokusa, takiego trochę bym powiedział spirytualizmu, czyli takiej podejścia takiego bardzo duchowego, ale takiego przesadnego, bo wiadomo, że duchowość jest ogromnie ważna. Zresztą jeżeli będziemy za chwilę jeszcze mówić, rozwijać ten temat dusz czyśćcowych i w ogóle czyśćca, to wiemy, że no, nie tylko w życiu ziemskim ten czyściec jest, chociaż dzisiaj się skupiamy na tym temacie bardziej, aczkolwiek musimy odnieść się do tej nieśmiertelności duszy, a więc to jest podstawa właściwie, tak, że my żyjemy na zawsze, na wieki po prostu. I to jest też taki pewien etap, w którym no, dusza jest odłączona od ciała i realnie, faktycznie cierpi. Święci ojcowie Kościoła mówili, że to jest ból, tak? Czyściec to jest ból, czy w życiu ziemskim, czy w życiu pozaziemskim, byśmy tak powiedzieli, czyli w tym już wiecznym, to dotyka. I tutaj dotyka duszy konkretnie. Ale patrząc na ten spirytualizm, o tym chcę powiedzieć, do tego że chciałbym nawiązać, pewnego rodzaju takie nastawienie człowieka, że jakby człowiek czekał tylko na natchnienie, prawda, że mówi tak, no no jak mi się zechce, albo jak będę miał klimat dobry, albo jak będę miał jakieś takie okoliczności sprzyjające, no to wtedy może coś tam właśnie zrobię, może wtedy coś podejmę, jakiś wysiłek, tak jakby znowu porównać do życia małżeńskiego, prawda? Jak będę miał ochotę, no to ci pomogę, żonie na przykład, mąż, albo będę miał natchnienie jakieś, no to ci powiem, że cię kocham, prawda? A niektórzy wprost mówią, prawda, że już powiedzieli raz na początku przy ślubie i po co więcej mówić? Przecież ona wie, że mnie kocha, że ja ją kocham, prawda? Więc po co więcej tutaj mówić? A więc takie trochę przesadne pójście w taką stronę troszeczkę właśnie odwrotną, prawda? Czyli tutaj formalizowanie, czyli dotykanie takich konkretów, które aż do przesady po prostu są tym punktowaniem, a z drugiej strony prawda, taka dowolność. Po prostu, jakoś to będzie, no po prostu nie muszę jakiejś formy przyjmować żadnej, prawda, jakiejś praktyki konkretnej, jakichś uczynków w życiu, prawda, robić, podejmować jakieś pokuty, prawda. Tutaj od razu nawiązujemy i tak mi się skojarzyły też czytania liturgiczne w Wielkim Poście, które pokazują nam dwie takie rzeczywistości, mianowicie sprawiedliwość i miłosierdzie. I z jednej strony sprawiedliwość nam się kojarzy właśnie z takim sądem i rozliczaniem człowieka, natomiast miłosierdzie troszeczkę też czasami błędnie rozumiane kojarzy nam się z takim nastawieniem, takim liczeniem na to, że Pan mógł gdzieś tam to oko przymknie i ja nic nie będę musiał tak naprawdę robić. Także to miłosierdzie jest tak wielkie, że po prostu Pan mógł mi wszystko wybaczy i właściwie nie muszę się wysilać. Tak? Czyli z jednej strony taki przesadny ludzki wysiłek, a z drugiej strony, czy mnożenie tych aktów pokutnych, wprost byśmy mogli powiedzieć, a z drugiej strony taka nijakość, prawda? Nie wiadomo co właściwie, no, czy to przyjdzie natchnienie, nie przyjdzie natchnienie, podpowie mi ktoś, że mam to czynić, czy tamto, czy podjąć jakiś wysiłek, czy właściwie najlepiej by było, gdyby to wyszło bez wysiłku. Czyli tak naprawdę no, Pan Bóg mi i tak odpuści, tak, bo tak jest Pan Bóg miłosierny, że właściwie no, mogę liczyć tylko i wyłącznie na jego miłość. Do czego zmierzam? Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli w jednym, drugim przypadku jest niebezpieczeństwo, prawda, takiego zapomnienia, czy może takiego nawet takiego zaniedbania właściwie relacji. Że i te uczynki, prawda, konkretne, i praktyki różne, i te duchowe różne wysiłki, te pragnienia człowieka mają być skierowane ku osobie. Małżeństwo to są osoby, to jest relacja osób, prawda? Wspólnota zakonna to jest relacja osób. Pan Bóg to jest relacja osób, prawda? I my mamy zwrócić uwagę na to, że i pokuta w Wielkim Poście, i wszystkie wysiłki nasze związane z nawróceniem, i miłość przede wszystkim, bo tutaj to o tym trzeba powiedzieć, prawda? Że to wszystko ma być zaprawione miłością i tak naprawdę no, do nieba dostaną się tylko ci, którzy będą mieli tą doskonałą miłość. Czyli tak naprawdę świętość, którą się osiągnie, także poprzez czyściec, gdzie się oczyszczamy, prawda? Gdzie człowiek się oczyszcza, czy to będzie czyściec na ziemi, czy to będzie czyściec w tym życiu już wiecznym, prawda? Czyli na tym etapie jeszcze przed wejściem do nieba, tak naprawdę on ma służyć do tego, żeby osiągnąć świętość, która pozwoli mi wejść do Królestwa Bożego, gdzie co będzie. Tak naprawdę będzie relacja osób. Będę we wspólnocie świętych i będę w relacji głębokiej, najbliższej z Panem Bogiem. Tak?
Jeżeli mogę spytać, ktoś na swojej drodze życia chce być bliżej Boga, więc różnego rodzaju praktyki mnoży codziennie, będę na mszy świętej, będę powiedzmy brewiarz odprawiał i tak dalej i chce być wierny temu postanowieniu, ale robi to tylko dlatego, żeby formalnie, że tak powiem, jak mówi ojciec, zaliczyć. To jest za mało, bo mamy to robić z miłości do Pana Jezusa. I ta miłość do Pana Jezusa ma nas inspirować do tego, by właśnie modlić się psalmami, by iść na ofiarę mszy świętej. No żeby to nie było właśnie tylko zaliczanie punktów, ale żeby to było wyraz, żeby to był zawsze wyraz miłości, tak?
No właśnie, bo chodzi o to, żeby celem była osoba. Tak? Że celem jest tutaj tak głęboka relacja miłości, która tak naprawdę spełni się w sposób doskonały i będzie się realizować w niebie. Prawda? A i teraz my tutaj na ziemi już się tego uczymy. prawda? Poprzez relacje z ludźmi, poprzez także relacje z Panem Bogiem, bo przecież Pan Bóg nam daje mnóstwo okazji do tego, żeby tę relację budować. Oczywiście to jest to przykazanie miłości, które właściwie składa się z tych dwóch aspektów. Jedna to jest to oddanie się Panu Bogu, prawda? W którym w stopniu najwyższym mówimy, będę miłował Pana Boga z całego serca, prawda? Z całej duszy, ze wszystkich sił, prawda? Więc jak tylko możliwie najmocniej i tego człowieka, który jest obok mnie, bliźniego swego, jak siebie samego. Tutaj od razu mamy sygnał, prawda, że ważne jest to właściwe umiłowanie siebie. Czyli zobaczmy, że tutaj tak naprawdę problemem w tym spiritualizmie, który może prowadzić trochę do takiego lenistwa, prawda, takiego liczenia tylko na to, że coś spadnie mi z nieba, albo natchnienie, albo to samo miłosierdzie Pana Boga po prostu do mnie dotrze bez moich jakichś wysiłków, albo druga strona, kiedy ja naprawdę wkładam bardzo dużo, może za dużo nawet wysiłków, niepotrzebnych czasami, może Pan Bóg właściwie tego wszystkiego nie chce. Obie te sytuacje mają jeden problem, tak jedną taką wadę. Mianowicie skupiamy się na sobie. To ja. Nie? I to jest to oczywiście bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę czyściec ma być tym oczyszczeniem przede wszystkim z tej miłości własnej. To ta miłość własna, ta nieuporządkowana miłość do siebie, do stworzeń, może być także do drugiego człowieka. Ona może mi zasłaniać też tą właściwą relację do Pana Boga, bo przecież nawet w małżeństwie, kiedy dwoje ludzi się bardzo miłuje, czasami mówi się, że świata poza sobą nie widzą, to tak naprawdę to jest ten trójkąt, jak to mówimy często, prawda, że to ma być Pan Bóg, ta osoba Boża, prawda, Bóg ma być w tej miłości małżonków, no bo inaczej to kto będzie uświęcał tą miłość, prawda?
Kto będzie dawał tą miłość? Przecież jedynie przykład, Pan Bóg jest źródłem miłości.
Wzór, prawda, miłości, źródło. A więc to jest jedna rzecz, prawda, która jest ważna w tym nawróceniu, a więc zobaczyć osobę i budować relacje, prawda, a te wszystkie praktyki to są środki. Prawda? I czasami i to też jest bardzo sprawa indywidualna, jak kto przeżywa, jakie podejmuje wyrzeczenia czy pokuty, prawda? One mają służyć zbliżeniu. Prawda? Co z tego, że mężczyzna, czyli mąż, będzie obdarowywał kobietę, swoją żonę różnymi prezentami, prawda? Jak nie będzie między nimi tej relacji osobowej. To nie da rady. Tak samo jakby, co będzie z naszych tych różnych ofiar, które jak słyszymy w Wielkim Poście, one zbrzydły Panu Bogu. To nie chodzi o to, żeby tego nie robić, tylko pytanie jest, z jaką intencją my to robimy. Prawda? W jakim celu my to robimy? Myślę, że takie ustawienie Wielkiego Postu, które nam też mówi o tym, żeby rozdzielać serca, a nie szaty, żeby zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co się dzieje ze mną, po to, żeby, tak jak mówi Pismo Święte w ostatnich dniach, nawet nam to powiedziało w czasie liturgii Eucharystii, prawda, że dawajcie, wy macie tak naprawdę dawać. I teraz jeszcze dwie takie myśli, które są związane z tym, już ja wspomniałem o nich, to ostatnio, tak nie wiem, na początku Wielkiego Postu mi zawsze przychodzi na myśl postawa i osoba tego łotra na krzyżu. Ja nie lubię tego podziału dobry i zły łotr, bo to też jest takie trochę nasze patrzenie, takie niebezpieczne, prawda? Wiemy, że wszyscy ludzie, czy po prawej stronie ktoś wisi Pana Jezusa, czy po lewej stronie, w przypadku tych dwóch łotrów, oni wszyscy są powołani, czy my wszyscy jesteśmy powołani do zbawienia. Tak? Pan Bóg nas powołał, stworzył do tej bliskości z sobą, bo tak naprawdę na tym ma to polegać, ale mówimy, zwracamy uwagę szczególnie na tego łotra, który co robi? On robi dwie rzeczy właściwie wobec Pana Jezusa. Pierwszą rzecz to mówi tak, taka riposta, taka odpowiedź temu drugiemu, który co robi? Myśli tylko o tym, żeby uciec z tego krzyża, żeby zejść. Panie Jezu, załatw mi sprawę tutaj, zejdź sam i nas ciągnij z tego krzyża. A ten drugi mówi co? My sprawiedliwie odbieramy. A więc to, co ostatnio też prorok Daniel powiedział, stając przed Bogiem, że ja się wstydzę tych wszystkich swoich grzechów. Ja wyznaję swoje grzechy. Czyli warunkiem doznania miłosierdzia jest też pewnego rodzaju sprawiedliwość. A po sprawiedliwości co? Ja jestem grzesznikiem, ja jestem słaby. Ja potrzebuję nawrócenia i uwaga, potrzebuję oczyszczenia. Tak? I to jest bardzo ważne, bo po prostu popełniam grzechy. Popełniam różne występki wobec Boga, wobec człowieka, wobec siebie, prawda? Różne rzeczy marnuję. A więc wyznanie grzechów i druga rzecz, zwrócenie się do Jezusa. Panie Jezu, wspomnij na mnie. tak? Że to nie ja jestem autorem tego zbawienia, że to nie moje uczynki, prawda, sprawiają to miłosierdzie same w sobie, czy moje tylko wysiłki, staranie się, prawda, ale źródłem miłosierdzia jest Bóg i ja mam stanąć pokornie po wyznaniu grzechów i powiedzieć: Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. Prawda? I to jest to, te dwie rzeczy, które tutaj nie są w sprzeczności, w ogóle sprawiedliwość i miłosierdzie nie są w sprzeczności, a czyściec tu jest niesamowity, bo jest i wyrazem sprawiedliwości Bożej, i wyrazem miłosierdzia. To jest niesamowite. Myślę, że na tym można też opierać całe swoje życie, a szczególnie Wielki Post, który się niedawno rozpoczął.
Dziękuję bardzo. Ojciec Grzegorz Filipiuk zabierał głos, wprowadzał nas w temat czyściec w życiu ziemskim, a teraz siostra Anna Czajkowska, proszę bardzo.
Kontynuując te myśli, które rozpoczął ojciec Grzegorz, nasz założyciel naszego zgromadzenia, błogosławiony Honorat Koźmiński, zapisał kiedyś takie zdanie, właściwie modlitwę, właśnie zwracając się ku osobie Chrystusa. Napisał to w swoim testamencie: ofiaruję Ci wszystkie chwile mego życia, aby żadna z nich nie była zmarnowana dla nieba. Właściwie no, tym głównym powołaniem każdego z nas jest świętość, ale dążymy do tej świętości według własnej drogi powołania. Takiej, którą każdy odkrywa przed Panem, z Panem rozeznaje i podejmuje. Tak jak my, osoby konsekrowane, mamy swoją drogę podążania ku świętości, tak też małżonkowie czy osoby żyjące samotnie też dążą swoją drogą. Ale co jest ważne, żeby nie zmarnować tych środków duchowych, które Pan Bóg nam daje ze swojej łaski, ze swojego miłosierdzia, ze swojej miłości, żeby nas wspomóc na tej drodze do świętości. I my możemy przeżywać swoją wędrówkę do Pana, z Panem i w Panu, ale możemy też przeżywać na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest poziom natury. I również w tej kwestii naszej religijności, ta religijność może być naturalna. Mam potrzebę odnoszenia się do kogoś, kto mnie przerasta, kto jest większy. Zależę od niego, jeszcze mnie ochrzczono, więc przekazano mi pewne praktyki religijne i teraz naturalnie mamy Wielki Post, podejmuję pewne praktyki wielkopostne, wyrzeczenia. Przecież robię to z pobożności, tak? Ale naturalnej. Naturalnej. A chodzi o to, żeby wejść na poziom łaski. Kiedy wchodzimy na poziom łaski, również na przykład w życiu małżeńskim, jak wiadomo, mamy audycję dla małżonków, to myślę, że warto to podkreślać, że w porządku naturalnym w małżeństwie będzie prawo i obowiązek. Czyli wykonuję swoje obowiązki, piorę, sprzątam, gotuję, zarabiam, przynoszę pieniądze, utrzymuję rodzinę. Mam prawo do twojego ciała, mam prawo do bliskości, mam prawo do tego, żebyś była dla mnie, tak? Czy żebyś był dla mnie. To jest prawo i obowiązek. Będzie wszystko jak w zegarku, ale zabraknie tego poziomu najwyższego. Czyli jeżeli wkraczamy na poziom łaski, wtedy to wszystko jest, ale z miłości. Czyli nie dlatego, że mam taki obowiązek i prawo, tylko ja widzę Ciebie i chcę dla Ciebie dobra. Chcę dla Ciebie dobra. Dlaczego? Niektórzy małżonkowie mówią, no to zaprosimy, jak są jeszcze narzeczonymi, teraz zaprosimy Jezusa do naszego małżeństwa i właśnie bierzemy ślub, tak? A to nie są moje słowa, to taki kapłan kiedyś po prostu usłyszałam to i powtarzam, jak rozmawiam z małżonkami, że poziom łaski jest inny. trzeba zobaczyć, że to Jezus zaprosił nas na tę drogę. Nie my Go zapraszamy na tę drogę do nas, do naszego domku, do naszego gniazdka, tylko Jezus zaprosił was na tę drogę, połączył wasze drogi, prawda, wasze serca i teraz całe życie ma jakby przebiegać w tym kluczu takim Bożej łaski, Bożego prowadzenia i razem odkrywamy, jak mamy się otwierać na te szanse, żeby nie zmarnować żadnej z nich w tej wędrówce do nieba.
Także to jest taka droga, małżonków, bo na początku to oni jeszcze tego nie rozróżniają.
Tak, tak.
Dopiero się uczą wszystkiego, ale dobrze, jeżeli któryś z nich pierwsze dostrzeże konieczność kontaktu ze źródłem miłości, ze źródłem łaski, żeby te wszystkie swoje prawa i obowiązki podnieść właśnie na ten wyższy poziom, gdzie świadczymy sobie miłość w różny sposób. I to wtedy przestaje być niekiedy ciężkim obowiązkiem, bo bywają dla kogoś jakieś obowiązki ciężkie, a stają się po prostu wyrazem miłości, a to już jest zupełnie inna kategoria.
Tak, i w tym naszym widzeniu czyśćca w życiu ziemskim musimy mieć pewne lustro, czyli konfrontować jakby naszą rzeczywistość, naszą codzienność z tym, w jaki sposób Kościół ukazuje nam poprzez głównie rozważania teologiczne, czym jest czyściec. Jeżeli czyściec po śmierci jest cierpieniem wynikającym z tęsknoty za miłością, za Bogiem, którego nie można doświadczać od razu po śmierci, ponieważ są jakieś w sercu przeszkody, żeby zjednoczyć się z miłością, to teraz przekładając to na życie ziemskie, wszystko, co będzie mnie prowadziło w miłości, z miłością i ku miłości, prawda, ku Bogu, również ta moja miłość do człowieka, z którym Pan Bóg mnie połączył w małżeństwie, w rodzinie, bo przecież są jeszcze dzieci, są jeszcze inne powiązania rodzinne, które z dalszą rodziną, prawda, z jednej strony małżonka, z drugiej strony. I jeżeli po tamtej stronie cierpi się z powodu braków miłości, to po tej stronie wszystko, co będzie mnie prowadziło ku tej miłości, będzie mnie oczyszczać. Z tym, że w życiu ziemskim wiele z tych doświadczeń nie będzie cierpieniem. Będą to nawet doświadczenia bardzo radosne, które będą przynosić wiele szczęścia i takiego wytchnienia, można powiedzieć, nawet radość z poczęcia dziecka, z narodzenia dziecka, to oczekiwanie na narodzenie się dziecka, to jest ogromna radość dla rodziców, tęsknota za tym owocem miłości i to przeżywane z Bogiem, oddawane, jakby kierowane ku Bogu, oczyszcza. To sprawia, że tutaj napełniamy się miłością, bo głównie chodzi o to. Bo czasami o czyśćcu myślimy w takim kluczu negatywnym, że musimy coś z siebie zrzucić, z czegoś się oczyścić, ale też warto myśleć w tym kluczu napełniania, czyli że ja mam przyjąć tę miłość. To jest otwieranie się. Tak jak w rodzinie czy we wspólnocie otwieramy się na siebie nawzajem, tak i też to sprawia to otwarcie, że jesteśmy otwarci na przyjmowanie dóbr, na przyjmowanie miłości. I takim słowem, które warto, żeby nam towarzyszyło, oprócz tego, co zapisał błogosławiony Honorat, to przede wszystkim to, co jest powiedziane o Jezusie, że jest alfą i omegą, jest początkiem i końcem. I teraz, żeby ten nasz dzień prowadził mnie do nieba, to trzeba sobie zadać pytanie, Czy staram się, żeby początkiem każdego dnia i zakończeniem każdego dnia było skierowanie się ku Bogu? Czy ten dzień, który przeżywam, ma ten właśnie promień skierowany na samym początku dnia, że ja chcę przeżywać ten dzień z Chrystusem, cokolwiek On przyniesie. Jeżeli zasypiam, nawet obok żony, czy obok męża, czy obok dziecka, które usypiam, to z myślą skierowaną ku Bogu, a nie na przykład przed telewizorem. No bo dla niektórych tym usypiaczem jest właśnie telewizja albo może internet. Więc co jest tym, na czym kończy się mój dzień? Na jakim słowie? I tutaj też często powtarzam to taki pewien klucz, że dobrze by było, jeżeli chcemy rzeczywiście otwierać się na niebo już tutaj w życiu ziemskim, żeby Boże Słowo pojawiło się przed Słowem ludzkim, żeby Boży pokarm pojawił się przed pokarmem tym ziemskim i modlitwa przed działaniem. To jest, ktoś powie, no dobrze, ja nie mogę iść na mszę świętą rano, bo pracuję od godziny 6, ale karmimy się nie tylko Eucharystią, karmimy się również Słowem Bożym. Ta chwila mojej modlitwy, czy nawet 2-3 zdania przeczytane z Pisma Świętego, chociażby z liturgii, która jest w tym danym dniu, czyli z tych czytań liturgicznych, już by była tym pokarmem, który mogę jakby przyjąć od Boga, żeby przeżywać ten dzień z Nim. Słowo Boże przed Słowem ludzkim, pokarm przed Boży, przed pokarmem ziemskim i modlitwa przed działaniem. I to sprawia, że zaczynamy patrzeć na swój dzień nie tylko z własnej perspektywy, to jak ojciec mówił, że trzeba się wyzwalać z tego krążenia wokół siebie. To, co jest przeszkodą głównie po tamtej stronie, to jesteśmy przecież my sami. To są skutki naszych może takich i czynów, i myśli, bo to nie tylko czyny, ale również i myśli. Pan Jezus mówi, że w sercu rodzą się i złe myśli, i to jest też w sercu, zaczyna się jakiś grzech, bo najpierw on powstaje we mnie, a potem dopiero się wyraża. Więc z serca, z tej obfitości, którą mamy, w zależności od tego, jaką mamy obfitość w sercu, tak będzie też wybrzmiewać nasza mowa, tak będą wybrzmiewać nasze czyny. Również te pragnienia, które w nas się będą budzić, one też muszą najpierw zakiełkować w naszym sercu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takie oczyszczanie serca, o otwieranie się na Bożą miłość, mamy do dyspozycji naprawdę bardzo wiele. I to nie na takiej zasadzie, tak jak tutaj przestrzegał ojciec Grzegorz, że nie chodzi o jakieś punktowanie, tylko o otwieranie się na to bogactwo. Pan Bóg zostawia przed nami bardzo bogato stół przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Mamy sakramenty. Te, z których najczęściej korzystamy, to jest sakrament pojednania i sakrament Eucharystii. Ogromny dar duchowy, z którego można zaczerpnąć, żeby swoje serce otwierać na Boga. Kolejnym takim darem, który mamy do dyspozycji dzięki Ojcu przez Syna, to jest Słowo Boże. To jest przecież każdy kapłan, który sprawuje Eucharystię, najpierw wprowadza nas w tej liturgii eucharystycznej przed stół słowa. I my karmimy się najpierw słuchaniem słowa, a dopiero potem sięgamy do tej dalszej części, tej liturgii eucharystycznej, już w sensie ścisłym, do pokarmu eucharystycznego, do Chrystusa, który przychodzi w tej postaci. Z Eucharystii i z tego naszego pojednania się z Bogiem, bo przecież, żeby móc dążyć do nieba, trzeba przede wszystkim prosić Boga o łaskę, żeby w mojej codzienności przestał istnieć grzech śmiertelny. Więc ten stan łaski, kiedyś tutaj w Radiu Maryja mówiłyśmy z moją współsiostrą o tym, że stan łaski jest konieczny, żeby pomagać duszom w czyściu cierpiącym, i potem były telefony do mnie, że po prostu ludzie to zrozumieli, że musimy być zupełnie bez żadnego najmniejszego grzechu, bez jakiejś niedoskonałości. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby grzech śmiertelny nie oddzielał mnie, jak sama nazwa wskazuje, prawda? To jest grzech, który wprowadza śmierć w moją duszę. Oddziela mnie od źródła życia, od Boga. I można żyć bez grzechu śmiertelnego. Wiele lat nawet można. Grzechy powszednie będą nam się zdarzać, ale kiedy wchodzimy na ten grunt, na ten poziom łaski, czyli chcemy odpowiadać na Boże wezwania, na Bożą miłość, to ten grzech śmiertelny przestaje panować w naszym życiu, przestaje się pojawiać. I to jest podstawa, bo jak korzystamy z sakramentu pojednania, cały czas odnawiamy to serce. Nawet jeżeli ono nie tkwi w grzechu śmiertelnym, to potrzebuje zaczerpnąć tej miłości od Boga przez Chrystusa, żeby żyć jeszcze pełniej miłością, jeszcze bardziej się otwierać. Więc sakramenty, potem to, co jest związane z sakramentami, z sakramentem Eucharystii, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Jeżeli sobie uświadomimy, że cierpieniem w stanie czyśćca jest niemożność widzenia Bożego oblicza, a my możemy wpatrywać się w eucharystyczne oblicze Chrystusa i w ten sposób otwierać się na niebo, no to jaka jest ogromna różnica, bo po tamtej stronie tęsknota za obliczem, mówią święci, największe cierpienie, jakie może być, nie ma takiego na ziemi, żadnego cierpienia, które jakby jest tą istotą tęsknoty za Bogiem po tamtej stronie, a my mamy Boga na wyciągnięcie ręki w postaci eucharystycznej, ale prawdziwy, żywy, i On nas uświęca. On nas prowadzi, jakby wprowadza niebo do naszego serca. Podobnie, na przykład mamy Wielki Post, pewnie wiele osób w tym czasie w sposób szczególny rozważa mękę pańską, ale jeżeli będziemy szli tą drogą, którą wskazał, o której powiedział ojciec Grzegorz, no to nie chodzi o praktykę drogi krzyżowej, tylko o to zwrócenie się ku cierpiącemu Chrystusowi. Nie rozpatrywanie: Panie Jezu, co ja robię dla Ciebie, że przychodzę na tę drogę krzyżową, czy to ekstremalną, czy mniej ekstremalną, czy bardzo się zmęczę na tej drodze krzyżowej, czy porozmyślam tylko. To nie chodzi o to, co ja robię w czasie tego nabożeństwa, tylko żeby wejść w to, co Chrystus zrobił dla mnie, co Chrystus zrobił dla zbawienia świata. Jeżeli w tej perspektywie zobaczymy drogę krzyżową, wtedy zaczniemy rozumieć, jak nas ukierunkowuje to cierpienie Chrystusa. Że ja, idąc razem z Nim, będę mogła, będąc krzywdzona przez kogoś, modlić się za Niego. Bo tak robił Chrystus. Będę mogła wybaczyć, bo Chrystus wybaczył tym, którzy go przybili do krzyża, którzy ukrzyżowali. I już z tej pozycji człowieka jeszcze cierpiącego, okrutnie cierpiącego, już przebaczał swoim oprawcom. Będę do tego zdolna. Czyli jak widzimy, jeżeli otwieramy się na perspektywę miłości, perspektywę nieba, perspektywę Boga w moim życiu, to wtedy to się staje sposób naszego życia. Sposób życia, który jest prześwietlony miłością. Wówczas nawet moja mowa będzie inna. Bo Pan Jezus mówi, że z każdego zbędnego słowa będziemy musieli jakby zdać sprawę przed Panem, przed Ojcem. Nie dlatego, że On jest taki drobiazgowy, ale dlatego, że ja tworzę w swoim sercu bariery poprzez to, w jaki sposób mówię, o kim mówię. To są te wszystkie sprawy dotyczące obmów, złorzeczeń czy no, pomawiania kogoś, ale też wulgaryzmów, czyli takiego języka, którym teraz niektórzy się szczycą. Niektórzy celebryci mówią, ja lubię taki pikantny język. No i rzeczywiście pikantnie się wyraża. Nie zdaję sobie sprawy z tego, że te słowa stają się przeszkodą, żeby cokolwiek jest czynione poza pięknem, dobrem i prawdą i miłością, będzie potem przeszkodą. Więc tylko jeszcze na koniec powtórzę jeszcze raz, żeby za radą ojca Honorata nie zmarnować żadnej sposobności do tego, żeby wykorzystać Boże prowadzenie do otwierania się na Jego miłość i na niebo.
Dziękuję. Siostra Anna Czajkowska jest naszym gościem, również z ojcem Grzegorzem Filipiukiem. Siostra napisała kilka książek na Facebooku, na stronie Audycji dla Małżonków jest podany spis, ale tutaj właśnie Czyściec w życiu ziemskim. Ja po prostu przeczytam Państwu fragment spisu treści. Droga oczyszczenia serca, tutaj, którą możemy teraz przeżywać na ziemi. Tylko same tytuły rozdziałów. Dążyć do świętości, miłować, ufać, być pokornym, korzystać z sakramentalnego oczyszczenia, pokutować, a nie tylko odprawiać pokutę, korzystać z łaski odpustów, karmić się Eucharystią, adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, otwierać się na Słowo Boże, słuchać i nim żyć, poznawać i pełnić wolę Bożą, uznać prymat wieczności, odkwaszać umysł i serce, czyli przebaczać, rozwijać nabożeństwo do męki i krwi Chrystusa, odkryć wartość krzyża, przyjąć cierpienie, zastroszczyć się o zmysły, poddać zmysły ascezie, czuwać nad mową, czynić miłosierdzie, jałmużna, powierzyć się Matce Bożej, zaprzyjaźnić się z aniołami, otworzyć się na wspólnotę świętych, pomagać duszom czyśćcowym osiągnąć niebo. To są wszystko pewne środki, pewne sposoby, które są dostępne nam tutaj na ziemi, do których nie będziemy mogli sięgnąć w czyśćcu. Tak. Bo to tylko tu jest dostępne na ziemi i możemy praktykować je właśnie po to, żeby jak najbardziej oczyścić swoje serce, bo tylko do całkiem czystego serca może wejść Pan Jezus. Wtedy dopiero będziemy mogli stanąć przed Nim twarzą w twarz. Wcześniej to się nie da. Po prostu się nie da. Także Czyściec w życiu ziemskim, siostra Anna Czajkowska. Także to jest książka, która leży przede mną. I dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami telefonicznie. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Thank you. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:17. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to czyściec w życiu ziemskim. Nasi goście, ojciec Grzegorz Filipiuk, siostra Anna Czajkowska. Siostra Anna Czajkowska przywiozła ze sobą 5 książek, czyściec w życiu ziemskim, które książki chce wysłać pocztą do pierwszych 5 słuchaczy, którzy zadzwonią do naszej audycji. Także to jest motywacja, żeby spróbować się włączyć. Chociaż wydaje się niby, że temat jest trudny, ale nie, bo właśnie na ile my potrafimy teraz zadbać o swoje wnętrze, wyrzucić z niego to, co jest niepotrzebne, co nam szkodzi, żeby móc przyjąć Bożą łaskę, Boże dary. No bo jeżeli będziemy wypełnieni po brzegi jakimś chłamem, no to gdzie jest miejsce na Boże, na Pana Boga w sercu? No, musimy chyba jakoś coś z tym zrobić, ojcze.
I odwrotnie, jeżeli będziemy wypełnieni łaską, to nie będzie miejsca na chłam. Po prostu. Tak. Jeżeli Archanioł Gabriel przychodzi i mówi do Maryi, jesteś pełna łaski, znaczy, że w tobie nie ma grzechu. I to jest niesamowicie ważne, bo siostra Ania tu o tym powiedziała, o tym właśnie życiu łaską.
Tak. Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam Mirosława z Bydgoszczy.
Witamy Panie Mirosławo.
Ja co prawda nie uczestniczyłam w pełni w tej audycji, ponieważ mieliśmy takie spotkanie. Dopiero się włączam, ale jeśli chodzi właśnie o ten temat modlitwy za dusze czyśćcowe, to szczerze mówiąc ostatni czas tych różnych takich trudnych sytuacji w świecie, w Polsce, czyli jeśli chodzi o COVID, czy jeśli chodzi teraz o wojnę, to myślę, że jest to temat, który często jakby wraca do życia człowieka konkretnie, nie? Na przykład ja też uczestniczyłam w wielu pogrzebach w czasie COVID-u i powiem, że ten temat takiego tajemnicy śmierci, pożegnania, no też jest tematem, który nastraja do refleksji i jakby pomaga odkrywać coś głębiej. Jeśli chodzi właśnie o modlitwę za dusze czyśćcowe, to jest to, myślę, bardzo, bardzo ważne, tym bardziej, że tak jak Kościół nas uczy, rzeczywiście jest to potrzebne, bo tam już te dusze nie mogą sobie pomóc. I akurat w naszej parafii Maksymiliana Kolbego niedawno stosunkowo powstało właśnie taka wspólnota modląca się za dusze w czyśćcu cierpiące, prowadzi to ksiądz Wojciech i tak nam tłumaczy właśnie, że rzeczywiście ta nasza modlitwa, szczególnie w 3 dni do chwili pogrzebu, że jest no naprawdę bardzo pomocna duszom. I tutaj też modlimy się, staramy się włączać też modlitwę w intencji modlitwy powszechnej na Eucharystiach, ale tak też indywidualnie my jako rodzina też wspólnie staramy się modlić z dziećmi, to też zawsze pamiętamy o duszach czyśćcowych, że modlimy się i nie tylko za naszych bliskich zmarłych, nam bliskich, ale też właśnie za tych, którzy w minionym czasie bliskim zmarli, czy też właśnie za ofiary wojny, że to też staramy się pamiętać nie tylko o tych, którzy są nam bliscy, ale też o tych, którzy no po prostu, których nie znamy, czyli o tych duszach, które cierpią jeszcze, a potrzebują naszej tutaj pomocy, nie? Że to jest taka wzajemna wymiana i akurat ten temat jest taki no na czasie, powiedziałabym, nie? Tym bardziej, że teraz trwa ta wojna, no to też myślę, że wielu ludzi no niestety zginęło i też się musimy za nich modlić. Także tyle z mojej strony. Przepraszam, mam nadzieję, że w temacie.
Dziękuję bardzo. Pani Mirosławo, proszę się jeszcze nie wyłączać, bo poza anteną proszę przekazać swój adres, na który siostra ma wysłać książkę. Jakiś komentarz?
Chciałabym podziękować pani Mirosławie, że dodzwoniła się. Rzeczywiście to bardzo młoda grupa Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Bydgoszczy powstała. I tutaj w kontekście naszego programu to jest bardzo ważny sygnał. To, co pani powiedziała, że całą rodziną modlicie się za dusze w czyśćcu cierpiące. To jest jeden z aspektów napełniania swojego serca miłością, bo przecież co wy czynicie? Czynicie miłosierdzie wobec dusz w czyśćcu cierpiących, nie zastanawiając się, z jakiego kraju pochodzą ci zmarli. Czy to będą, czy oni są oznaczeni taką czy inną flagą narodową. Potrzeba modlitwy każdemu zmarłemu, nie nasza rzecz. Kto z tego skorzysta, my mamy być szeroko otwarci na każdego, tak jak szeroko otwarty jest Bóg na każdego człowieka i chce mu dać niebo. Także bardzo serdecznie dziękuję pani Mirosławo, również księdzu i całej grupie.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór i szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Joanna z Małopolski.
Witamy panią.
Stała słuchaczka. Słucham co tydzień, ale rzadko mi się udaje zadzwonić. Bardzo dziękuję za dzisiaj, za inspirację, za audycję, bo muszę powiedzieć, że ten temat u mnie jest troszeczkę zaniedbany, że trochę rzadko na to zwracam uwagę. Mimo, że mamy takiego księdza parafii, który właśnie księgi na jego do spowiedzi, to znaczy przynajmniej ja jak chodzę, bo nie pytałam innych, to akurat pokuta jest, modlitwa jest za duszę w czyśćcu cierpiące, czyli zwraca uwagę na to i dobrze, że przypomina, bo modlimy się za zmarłych, za bliskich zmarłych, a za duszę w czyśćcu cierpiące to przynajmniej ja tak się przyznaję, że nie tak często może jak potrzeba, także bardzo dziękuję za inspirację i wspomnienie.
To tyle chciała pani powiedzieć, tak?
Tak.
Dobrze, to proszę się nie wyłączać jeszcze. Siostro?
Może teraz brat. Tutaj ważną rzecz pani Joanna powiedziała, właściwie używając dwóch określeń. Dusze w czyśćcu cierpiące i zmarli. Tutaj takie małe może przypomnienie, prawda? Modląc się za dusze, za zmarłych, tak naprawdę modlimy się zawsze za dusze w czyśćcu cierpiące, no bo to jest oczywiste, że dla tych, którzy w niebie są, to oni właściwie nas wspierają i pomagają nam i wypraszają nam potrzebne łaski. To są święci po prostu, czy kanonizowani, czy nie, ale są w niebie po prostu. Już dostąpili tej łaski oglądania Boga. Natomiast wiadomo, że jak mamy na myśli zmarłych, to tylko tych, którzy są w czyśćcu, bo oni potrzebują naszej pomocy. No tym, którzy niestety są potępieni w piekle, to już też pomóc nie możemy. A więc właściwie to tylko ta modlitwa. I przy okazji jeszcze jedna rzecz, bo czasami spotyka się też takie sformułowania, aby modlić się, to przy okazji wypominków w listopadzie, czy w innych także intencjach mszalnych różnych. Czasami ktoś zamawia taką intencję i mówi, że módlmy się za zmarłych, za których się nikt nie modli. Pamiętajmy, że Kościół modli się za wszystkich. W każdej Eucharystii dosłownie jest wymienione za wszystkich wiernych zmarłych. Tak? Modlimy się, bo dodajemy wiernych zmarłych, dlatego że to tak naprawdę ci, którzy są w czyśćcu, to oni już są zbawieni, to już wiemy na pewno, oni też są już pewni tego, że z czyśćca idzie się tylko i wyłącznie do nieba. Już tam nie ma cofania gdzieś indziej, prawda, czy na ziemię, czy do piekła, prawda, to nie, to już jest tylko do nieba, tylko oni muszą zostać poddani oczyszczeniu, oni muszą się oczyścić w czyśćcu właśnie, dlatego że no, nic nieświętego nie może wejść do nieba, dlatego to jest takie niesamowicie ważne. No ale właśnie, prawda, oni tam są i po prostu są, potrzebują naszej pomocy i potrzebują tego, żebyśmy ich spali, bo tak jak powtarzamy tutaj, nie możemy im pomóc. Znaczy oni nie mogą sobie pomóc, my musimy im pomóc.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Tak.
Kogo witamy i skąd?
Piotr ze Słupska dzwoni.
Szczęść Boże, panie Piotrze.
A więc Chciałbym się wypowiedzieć na temat dusz czyszczowych.
Proszę bardzo.
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to są moi ukochani przyjaciele. Zawsze, gdy modlę się za jakąś duszę czyszczową, niemalże natychmiast jest odzew. Upraszane mam jakieś łaski, jakieś wyjścia z jakichś trudnych sytuacji. No to jest po prostu nie do pojęcia. Można by książki pisać na ten temat. No ale no mam na przykład coś takiego. Rodzice mi umarli. Ja jestem sam. Ale no właściwie to nie jestem sam, bo codziennie chodzę do śródkorysek, tam do nich na obiady, czy z koleżanką taką się przyjaźnię, której umarł brat ksiądz. I te przyjaźnie tak na oku się stają coraz takie, no takie wspanialsze, takie głębsze. Właśnie to dusze czyszczowe wymadlają u Boga taką łaskę, czy też dar łaski. Matki duchowej, pewna siostra mi powiedziała, że chciałaby być moją matką duchową. No i jest, no. Jak ktoś tam brat tak, raz inaczej, to było tak właściwe, że pewnego razu spotkałem taką panią, z którą dawno temu byłem w Rzymie, jeszcze w 2000 roku, i tam jej pomogłem trochę i ona mi powiedziała, no co ty za łatwe pracę w Rzymie, nie w pracy w Niemczech. A ja powiedziałem o tym księdzu w zakrystii, że o, już mam pracę w Niemczech, niedługo będę jechać, tam mam już załatwione wszystko. A ta siostra jak się na mnie nie rzuci. Ja ci nie pozwalam jechać. Jestem twoją matką duchową i nie pozwalam. I od tej pory odczułem od tej siostry jakieś takie światło, jakoś takie Pan Bóg jakby przez nią, no na pewno Pan Bóg przez nią działa. Takie światło wyraźne, jakieś łaski, które ona mi uprasza. No i dusze czyszczowe, poza tym również, no tak jak mówię, pomagają w różnych sytuacjach takich trudnych. To jest naprawdę nieopisany skarb. Dopiero w niebie się dowiemy, co one nam uprosiły, w jaki sposób działały, bo tutaj wszystkiego nie widzimy. Wymiar duchowy to jest taki, że człowiek no ledwo co wyczuwa, tak jak no powiedzmy, tak jak widzenie przez mgłę, albo mówią w Biblii jest napisane, że widzimy teraz niejasno jakby zwierciadle. Kiedyś zwierciadła nie były takie jak tutaj, jak teraz, tylko były polerowane, mogły być jakoś tak nieładnie wypolerowane, to twarz się widziała tak trochę wykrzywioną, nie? No, a dopiero w niebie się dowiemy, co to dusze czyszczowe, one nam, a my im taka właśnie obopólna pomoc. To tak. Jest no
świętych obcowanie. O to chodzi, panie Piotrze. Tak, dziękuję bardzo. Proszę się jeszcze nie wyłączać, panie Piotrze. Proszę.
Panie Piotrze, no dziękuję za ten głos, bo tutaj poruszył pan kwestię wdzięczności dusz czyśćcowych i to wynika z tego, że jesteśmy jednak złączeni Bożą łaską, tym darem, który mamy, czyli miłością do Boga. Również dusze czyśćcowe kochają Boga bardzo i bardzo im zależy również na nas i dlatego pomagają nam w tej codzienności.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo. Kłania się Elżbieta z Warszawy.
Witamy panią Elżbietę.
Czy ja jestem słyszana?
Tak, jest pani słyszana i słuchamy panią.
Miło mi powitać pana, panie Lechu, moderatora naszego spotkania. I szczególnie ciepło pragnę powitać wielebną siostrę Annę i wielebnego ojca Grzegorza. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy temat, który jest bardzo potrzebny, bardzo ważny, ponieważ porządkuje naszą myśl, porządkuje postrzeganie samego siebie i sprawi, sądzę, jeśli uważnie słuchamy, korektę wielu naszych postaw i nastawienia do dusz czyśćcowych i do współpracy z nimi. Ja o duszach czyśćcowych pamiętam od dziecka i może dlatego jest mi tak szczególnie bliskie zgromadzenie siostry Anny, ponieważ mama katechetka dużo opowiadała o duszach czyśćcowych i prosiła nas, dzieci w domu, żeby każdego dnia modlić się modlitwą wieczny odpoczynek. Natomiast jeśli chodzi o moje już dorosłe, dojrzałe życie, wierzę, jestem wierna duszom czyśćcowym, bardzo je kocham, bardzo są mi one bliskie i nieustannie z nimi rozmawiam, ale ma to wyraz w różnych działaniach, nie tylko w modlitwie, nie tylko w odczuwaniu ich obecności i dziękowaniu za pomoc, której doświadczam, ale również od lat, niepamiętnych już lat, praktykowaniu zamawiania Eucharystii za duszę czyśćcową, za dusze czyśćcowe. A siostrze Annie jestem szczególnie wdzięczna za pewien element tej głębokiej duchowej refleksji. Mianowicie siostra była łaskawa zwrócić uwagę, żebym, bo mówię o sobie, siostro, nie śmiem uogólniać, nie czuję się upoważniona, na moją postawę, żebym wiedziała, że jeśli chcę wspomagać dusze czyśćcowe, to na moją postawę i na postrzeganie moich praktyk pokutnych powinnam zwracać szczególną uwagę, mianowicie mieć w centrum Pana Jezusa, Jego osobę, Jego oddanie, poświęcenie, cierpienie, a nie zważać na zasługi moje, że mi się udaje wyrzeczenia czynić, praktyki pokutne sprawiać, dawać, pościć i może dawać jałmużnę. Innymi słowy mówiąc, żeby towarzyszyła mi w życiu postawa celnika, a nie postawa faryzeusza. Jeszcze na jeden element pragnę zwrócić uwagę i już będę kończyła. Jest taka piękna benedyktyńska książeczka z tradycji mniszej. Duża seria kilkudziesięciu pozycji i malutkich książeczek kieszonkowych do czytania w każdej sytuacji dnia i o każdej porze. Mianowicie post modlitwą ciała i duszy. Ta pozycja, dawno ją bardzo czytałam, sprawiała mi wielką trudność, ponieważ nie bardzo rozumiałam. Nie bardzo rozumiałam, czytałam wielokrotnie, a w pewnym momencie przyszła łaska. Łaska, która oświeciła umysł, która sprawiła, że moja dyspozycja i serca, i ciała, i umysłu była bardzo inna, nastawiona właśnie na wielkie uniżenie osoby własnej, a wywyższenie osoby Pana Jezusa i docenianie Jego cierpienia, poświęcenia, oddania dla mnie, jak też otwierała oczy na formy i zasady współpracy z łaską. Z całego serca dziękuję zarówno siostrze Annie, jak i ojcu Grzegorzowi. Jestem bardzo wdzięczna, ponieważ ta systematyzacja pojęć bardzo bardzo mnie osobiście w moim już starym, ale rozmodlonym życiu bardzo, bardzo pomoże. Niech Bóg błogosławi i dobrego Bożego wieczoru życzę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Elżbieto, proszę się jeszcze nie wyłączać. I odbieramy kolejny telefon, czy parę słów?
Mogę, tak.
To... Proszę bardzo, siostro.
Dziękuję pani Elżbieto za ten telefon. Tutaj pani wspomniała o poście. Mamy Wielki Post, na pewno wiele osób podejmuje te praktyki postne i one właśnie są wtedy rzeczywiście napełniające nas miłością, jeżeli są modlitwą duszy i ciała. Post musi być modlitwą, musi mieć odniesienie do Chrystusa, inaczej będzie dietą.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Barbara, dzwonię z Legionowa.
Witam panią.
Chciałam podziękować za ten temat właśnie dzisiejszej audycji, który jest mi bardzo bliski, tym bardziej, że w tym roku zmarła moja mama 14 stycznia i kiedy właśnie się za nią modliłam, to od razu dodawałam właśnie i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Od wielu lat odmawiam także, aby wspomóc dusze w czyściu cierpiące. Tajemnice szczęścia. I chciałam się właśnie też tym podzielić, że rozważanie drogi krzyżowej, męki pańskiej daje wielką siłę w tym, aby przeżyć te wszystkie trudne właśnie sprawy ze śmiercią. Daje Pan Bóg taką łaskę właśnie. I teraz właśnie w Wielkim Poście na drodze krzyżowej też właśnie dołączam ten, ofiaruję tą modlitwę właśnie za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Zawsze mnie ta modlitwa bardzo interesowała, jeszcze jako dziecko, chociaż nie umiałam czytać, bo u nas w kościele czarna skarbona, właśnie ogień był czerwony namalowany i mama mi wytłumaczyła, dlaczego ten ogień. I właśnie, że to, tam się rzuca i później jest msza raz w miesiącu zbiorowa właśnie za dusze w czyściu cierpiące. Jakoś tak pamiętam, od dzieciństwa mnie ta modlitwa interesowała. Także chciałam się podzielić właśnie tym świadectwem i bardzo dziękuję za dzisiejszy temat audycji.
Tak, dziękujemy pani Barbaro. Proszę się nie wyłączać jeszcze. I tutaj, proszę
pani,
bardzo, ojcze.
Bardzo dziękujemy, bardzo pozdrawiamy Legionowo. I tutaj już w tym, co pani mówiła i też w poprzednich głosach już zaczęły wybrzmiewać różne formy pomocy duszom w czyściu cierpiącym. I jedną z form jest właśnie zamawianie Eucharystii. Tutaj także odpowiadając panu Markowi, który
na Facebooku,
który właśnie napisał w sprawie tej mszy świętej, zamawiania mszy świętej. Wiadomo, że msza święta jest, to jest szerokie, dlatego że za wszystkich się modlimy we mszy świętej. I za zmarłych, i za żywych, i za Kościół. Prawda? Jak się wsłuchacie dobrze w teksty liturgiczne mszy świętej, to tam właściwie są wszyscy. Tak? Jest to bardzo szeroka przestrzeń, tak? W której się wszyscy mieszczą w Bogu, prawda? Wszyscy jesteśmy i modlimy się w tych intencjach. Natomiast te msze święte szczegółowe to jest szczególna nasza taka intencja, którą my zamawiamy, składamy też jakąś ofiarę, a więc jakby uczestniczymy w szczególny sposób, modlimy się, ta intencja nas otwiera na wszystkich tak naprawdę. To nie jest tylko tak, że my się w tej mszy świętej modlimy za jedną osobę, szczególnie za zmarłą, prawda, ale tak naprawdę włączamy się w intencje, które są w tej mszy świętej wypowiadane. Natomiast tutaj jest taki szczególny szczególny jakby akcent położony na tę osobę, którą tam msza święta jest zamawiana. I dlatego właśnie to jest jedna z form oczywiście pomocy, Eucharystia, ale też tutaj i post, i pokuta, i też różne inne formy pomocy duszom czyśćcowym, także mogą być poza liturgiczne, czy poza modlitewne, bo nie tylko modlitwa może pomóc duszom czyśćcowym, ale ofiarowanie swojego cierpienia, ofiarowanie swoich radości, a więc no, mnóstwo rzeczy różnych, których możemy doświadczając ofiarować za właśnie tych, którzy potrzebują naszej pomocy. A więc tutaj te formy różne są bardzo istotne. No, nas to cieszy też ogromnie, że tak jak tutaj Państwo się wypowiadacie, że Wam jest to bliskie i że i to czynicie, i że modlicie się w różnych formach, w różny sposób towarzyszycie tym duszom czyśćcowym, właściwie pomagając im w tym.
Bo tu jest jeszcze właśnie pytanie, jak wyjaśnić bliskim, że intencja za duszę zmarłą w czyśćcu jest ulgą dla tej duszy, bo widać nie doceniają w intencji mszy świętej, ofiary mszy świętej za konkretną duszę, że jednak warto.
Ja myślę, że te wahania wynikają z tego, że nie wnikamy tak naprawdę w czym jest Eucharystia. Jeżeli uczynimy taki wysiłek, żeby troszeczkę zagłębić się w dar Eucharystii, to zobaczymy, że jest to uobecnienie samego dzieła zbawienia, którego dokonał Chrystus, i w Eucharystii Ojciec ponownie przez Ducha Świętego daje nam tę łaskę w Chrystusie. Nie ma piękniejszej, cenniejszej formy pomocy i żyjącym, można powiedzieć, w nawróceniu, w drodze do świętości i w przeżywaniu czyśćca, jak Eucharystia, dlatego że to jest sam Chrystus. Z Eucharystii tak naprawdę czerpią swoją moc, łaskę uświęcającą wszystkie inne formy pomocy zmarłym. Nie wiem, myślę, że wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, że poszcząc, podejmując jakieś wyrzeczenia, jałmużnę dając, to wszystko musi być związane z Chrystusem, a więc z Eucharystią, z Jego zbawczym dziełem. Gdyby Chrystus nie poddał się męce śmierci i nie zmartwychwstał, to nie bylibyśmy w stanie w ogóle nic zrobić dla naszych zmarłych.
I tutaj pan Marek jeszcze pyta, co z innymi zmarłymi, za których indywidualnie nikt mszy świętej nie zamawia? Jest coś takiego jak skarbiec Kościoła.
No, ale myśmy już to mówili, prawda? To właściwie powiedziałem, że jest za wszystkich zmarłych się modlimy, prawda? To, że ktoś nie zamówi mszy świętej. Zresztą ciekawą historię, tak mi się przypomniała, z życia ojca Pio, świętego ojca Pio, naszego współbrata, kiedy to jeden z braci, współbraci jego, powiedział, że mu zmarł ojciec i powiedział, żeby ojciec Pio pomodlił się za niego w czasie mszy świętej i żeby odprawił mszę świętą w jego intencji, prawda? I ojciec Pio zamiast odprawić mszę świętą w intencji tego zmarłego ojca, odprawił za tego żyjącego brata tą mszę świętą i po mszy świętej przyszedł do tego współbrata i mówi ojciec Pio do niego, mówi, słuchaj, on miał takie dary poznania i takie miał światło, Pan Bóg mu dał takie łaski, i mówi, twój ojciec dzisiaj poszedł do nieba. A więc no, można powiedzieć tutaj, że nawet to nie chodzi o to, że mam nie zamawiać mszy świętej, że on i tak pójdzie do nieba. Nie, to jest skuteczna modlitwa i to jest bardzo ważna, nawet niezależna od nas, bo tutaj siostra nam powiedziała bardzo ważną rzecz, mianowicie, że żeby pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym, trzeba być w stanie łaski i dopiero wtedy możemy się modlić i ofiarować pewne rzeczy. Natomiast wyjątek stanowi Eucharystia. Że nawet jeżeli zamówimy mszę świętą, a nie jesteśmy w stanie łaski, to ta Eucharystia jest niezależna od nas. Ona będzie skuteczna, dlatego że to, co się wcale powiedziała, to nawet nie chodzi o to, że kapłan sprawuje, to Chrystus tak naprawdę Chrystus, tak. Tutaj tak. Działa i zresztą we wszystkich momentach on te wszystkie nasze modlitwy, bo tu pytanie było też o skuteczność, czy my przynosimy ulgę tym duszom w czyśćcu cierpiącym, prawda? Pamiętajmy o tym, że my też nie musimy o tym wiedzieć, to Pan Bóg tak naprawdę wszystko rozdziela. On tam decyduje, ale możemy być pewni, że jeżeli jesteśmy w stanie łaski, jeżeli modlimy się i czy inne ofiary składamy za dusze w czyściu cierpiące, to one nie będą zmarnowane.
Jeżeli zamawiamy mszę świętą za jakąś duszę, a ona już jest w niebie, już nie jest tak, skarbca właśnie tak, Pan Bóg rozdziela to tak, innej duszy.
Pan Bóg rozdziela. My mamy się modlić i ofiarować.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam na imię Anna i dzwonię z północnej Polski. I tutaj zaczęłam słuchać audycji. Dziękuję za tę audycję. Zaczęłam ją słuchać w trakcie, gdzieś tak może od 45 minut dzwonię. I tak spróbowałam się dodzwonić do Państwa, ponieważ ten temat jest mi bliski i też chciałabym, tak postaram się, jeżeli można złożyć pewne świadectwo, nie wiem, czy można byłoby
proszę
parę
bardzo
słów powiedzieć. Otóż postaram się krótko o tym powiedzieć w miarę, bo to jest takie dosyć duże przeżycie dla mnie, czy było może. To był rok 2018 w czerwcu. Przyśnił mi się we śnie wujek, który zauważyłam, rozpoznałam tego wujka, wujek miał na imię Franciszek i rozpoznałam go oczywiście w tym śnie i on jak siedział, to zauważyłam, że on nie miał jednej nogi, dokładnie lewej nogi, natomiast żyjąc, nie był inwalidą, po prostu to mogę powiedzieć na 100%. I pamiętam, że to była niedziela i w niedzielę rano, mimo to, że potem byłam w kościele, ale rano odsłuchałam też mszę właśnie z Radia Maryja o godzinie 9 transmitowanej i tam w pewnym momencie padło słowo, ksiądz mówi, że módlmy się za wstawiennictwem świętego brata Alberta. I ja w związku z tym, że miałam taki obrazek kiedyś podarowany od księdza, przepraszam, to nie było od księdza, tylko od takiej osoby, która modliła się ze mną, ja ten obrazek wzięłam i na tym obrazku była krótki życiorys brata Alberta i proszę Państwa, była tam informacja, że brat Albert właśnie nie miał jednej nogi, że właśnie stracił tę nogę w powstaniu listopadowym. I wiem, kim się opiekował brat Albert, właśnie takimi osobami opuszczonymi, zagubionymi, a wujek był osobą, która nadużywała alkoholu. I tak przyznam szczerze, że trochę się obawiałam o jego zbawienie. Ta sytuacja była tak zbieżna i okazało się, że właśnie tego dnia, a to był 17 czerwca 2018 roku, a to właśnie jest dzień właśnie wspomnienie świętego brata Alberta. I tego samego dnia po południu udałam się właśnie do kościoła, gdzie są relikwie właśnie świętego brata Alberta. Było też takie nabożeństwo, była też modlitwa wstawiennicza i wtedy właśnie i komunię, i spowiedź, i tą modlitwę ofiarowałam za wujka. Ponieważ jak gdyby czułam, że to jest jakiś taki sygnał od brata Alberta, że brat Albert, skoro opiekował się takimi osobami właśnie zagubionymi, z marginesu, że właśnie może wyprosił niebo właśnie mojemu wujkowi. I w 19 roku, jak byłam w Krakowie, udałam się do sanktuarium, to jest na Prądniku chyba w Krakowie, tam jest właśnie sanktuarium brata Alberta i też tam jeszcze właśnie temu wielkiemu świętemu podziękowałam, jeżeli to była jego interwencja, to podziękowałam właśnie jemu za za pomoc właśnie duszy wujka.
Tak, pani Anno. Także to tyle, tak?
Tak, to tyle. Dziękuję bardzo, że mogłam się wypowiedzieć. Chciałam tylko tutaj jak gdyby dać takie świadectwo, że czułam, że jest to interwencja właśnie świętego brata Alberta. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie. Z Panem
Bogiem.
Dziękuję
pani Anno. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, bo pani Anna akurat zwróciła uwagę na świętych obcowanie i to jest kolejny aspekt tej pomocy, którą Pan Bóg nam daje, żeby przeżywać czyściec w życiu ziemskim. Święci będą zabiegać bardzo o to, żebyśmy się na Pana Boga otwierali i żebyśmy przyjmowali Jego miłość. To jest, oni pomagają i nam żyjącym, ale też wiele osób nie wie o tym, że święci pomagają też duszom czyśćcowym. Pomagają tym, tą swoją miłością, którą mają w swoim sercu. To jest też skarbiec Kościoła.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Mieczysław, telefonuję z Lublina.
Witamy Pana.
No, zbieżny temat, bo tak się złożyło, że Pan Bóg wśród tego mojego 33-letniego cierpienia dał mi takie natchnienie, aby po prostu sporządziłem listę swoich bliskich, zmarłych z rodziny i znajomych. Jest taka dość spora, bo na obie strony kartki takiej grubszej i na każdy dzień staram się odmówić dziesiątek różańca, modlitwę. W niedzielę przyjąć komunię świętą w danej, za daną duszę i staram taki zielony krzyżyk. No w sumie, no chyba wydaje mi się, że dość cierpiąco jestem osobą, bo 33 lata na niewładnych stopach chodzę. Tak Pan Bóg dał taki dar. Ofiarowałem to również w intencji misji Kościoła. No każdy dzień to taki jest jak gdyby, no zwierzę się, walka jak gdyby każdego dnia. No ale też daje Pan Bóg i odpocząć i ulgi. Także nieraz trudności mam z modlitwą w sensie takim, że nie mogę się zbyt dobrze skupić, bo ten ból coś tam działa. No i przepraszam, że tak zbyt długo może mówię. To tyle chciałem podzielić się swoim doświadczeniem.
Bóg zapłać, Panie Mieczysławie.
Bardzo dziękujemy, Panie Mieczysławie, za ten głos i pozdrawiamy Lublin, jest mi bliski, bo tam studiowałem. Ale tutaj dwie rzeczy takie, które z tego, co Pan powiedział, mi tak się bardzo mocno przedstawiły. Mianowicie jedna rzecz to taka pamięć o zmarłych. Nawet może to jest taka dobra forma, żeby sobie wypisać tych zmarłych, żeby o nikim nie zapomnieć. To jest tak z naszej strony taka pewna metoda, taka technika, która pomaga właśnie nawet w takiej formie po prostu codziennie o tych zmarłych pamiętać, żeby gdzieś tam o nikim nie zapomnieć, prawda? Bo oczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie, Kościół pamięta o wszystkich, ale tu chodzi o nasze podejście, o naszą pamięć, o naszą tą relację też z tymi naszymi bliskimi zmarłymi, bo przecież mówimy o nich zmarli, ale oni dalej istnieją, oni są, prawda? I mamy też te wszystkie doświadczenia, także cierpienie, o którym Pan wspomniał, to jest ta druga rzecz, to jest niesamowicie ważne, żeby cierpienie było ofiarowane, żeby cierpienie było z intencją, żeby to, co siostra Ania dzisiaj też bardzo pięknie powiedziała słowami ojca Honorata, prawda, żeby nic nie zmarnować. I myślę, że cierpienia też warto ofiarować, właśnie żeby nie zmarnować, bo to łączymy wtedy też to cierpienie z cierpieniem Jezusa Chrystusa, bo wtedy tylko ono ma tak naprawdę sens, bo możemy wpaść w jakieś cierpiętnictwo, możemy wpaść w jakieś udręki, uciekać od tego cierpienia, a tutaj po prostu możemy to cierpienie, nawet jeśli ono przez lata trwa, ofiarować za zmarłych. Nie będzie na pewno zmarnowane.
It's open, he said.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Już zbliża się godzina 23 za dwie minutki. Drodzy Państwo, chciałem parę ogłoszeń podać. Spotkanie małżeńskie, weekendowe rekolekcje dla pary małżeńskiej są organizowane już od wielu dziesięcioleci. Najlepsze, najkrótsze, najbardziej wydajne pod kątem dogadywania się między mężem i żoną. Także warto na coś takiego pojechać. W kolejny weekend, 25-27 marca, takie rekolekcje są organizowane przez ośrodek częstochowski, gdyński, kielecki i świdnicki. Teraz kolejno podaję, w Częstochowie zgłoszenia przyjmują Państwo sokołowscy, telefon 600-484-002. Powtarzam, 600-484-002. Ośrodek Gdański w Gdyni organizuje, Państwo Długońscy przyjmują zgłoszenia. Telefon jeszcze widzę stacjonarny, 58-719-5404. Powtarzam, 58-719-5404. Ośrodek Kielecki w Skorzeszyczach organizuje rekolekcje. Państwo Barwinek przyjmują zgłoszenia. Telefon 602-666-510. Powtarzam, 602-666-510. I ośrodek Świdnicki. Są to rekolekcje zdalne, czyli online. Zgłoszenia przyjmuje pani Magda Solecka. Telefon 605-537-157. Powtarzam, 605-537-157. Więcej można znaleźć, przeczytać w internecie na stronie spotkaniamalzenskie.pl. Jeżeli chodzi o nasz temat, nie, może zaproszę jeszcze na kolejne audycje, które będą w najbliższym czasie. Za tydzień, 22 marca. Temat: zapomniana wartość asceza. Goście, państwo Jolanta Gowin razem z mężem Krzysztofem. I będzie im towarzyszył ojciec Andrzej Noga, oblat Maryi Niepokalanej. 29 marca temat: skąd biorą się wierzące dzieci? Gościem będzie Piotr Wołochowicz, doktor teologii pastoralnej, ojciec trójki dorosłych dzieci. 5 kwietnia nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Grzech czy zniewolenie? Siostra Urszula Kłusek, pallotynka, państwo Maryi Mateusz Kwiecień. Natomiast nasz gość, siostra Anna Czajkowska, jak napisałem tutaj na Facebooku, poleca swoje książki Czyściec w życiu ziemskim, o którym już mówiliśmy na początku. Kolejna: gdy łzy stają się chlebem, śmierć, pogrzeb, żałoba. Kolejna: odpusty, odkryć skarb na nowo. Kolejna: w kręgu wieczności, śmierć, sąd Boży, niebo, piekło, czyściec. Siostra ma coś do ogłoszenia?
Tak, jeżeli można, to tak. Niebawem, w czerwcu, z 11 na 12, to jest sobota na niedzielę, będziemy przeżywać piątą pielgrzymkę apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym i 40-lecie istnienia tego apostolstwa przy naszym zgromadzeniu. Będzie też czuwanie nocne, które wspólnie z siostrami wspomożycielkami będziemy przeżywać, czyli apostolstwo i nasze zgromadzenie. Dziękując za ten dar właśnie z tej wspólnoty modlitewnej, więc wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w to nasze czuwanie, ono jest otwarte. Każdy może przyjechać, nie tylko osoba należąca do apostolstwa, ale każdy, kto by chciał polecić swoich bliskich zmarłych, tych, którzy, czy też ofiary wojny obecnie trwającej. Będziemy ogarniać swoją modlitwą i sercem wszystkich. Też można ten termin znaleźć i zapowiedź na naszej stronie apostolstwa apdc.wspomozycielki.pl. I jeszcze ojciec Grzegorz też chciałby tutaj zasygnalizować rekolekcje, które prowadzimy.
od kilku lat razem z siostrą Anną i siostrami współmożycielkami, razem oczywiście z członkami Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, nie tylko, bo także na te rekolekcje przyjeżdżają osoby, które chcą na początku, no po prostu są zainteresowane danym tematem, ale też zapisują się do apostolstwa. Prowadzimy kilka serii rekolekcji. Jedne są zawsze w Wielkim Poście. Właśnie niedawno odbyły się w marcu i te rekolekcje pierwsze zawsze poświęcamy, przynajmniej od jakiegoś czasu, poświęcamy przeżywaniu żałoby. Pierwsze rekolekcje odbyły się online z powodu pandemii, a w tym roku już tak normalnie w Sulejówku, w domu sióstr współmożycielek, właśnie tam w domu rekolekcyjnym odbyły się te rekolekcje, jak przeżywać żałobę. Potem rekolekcje, które prowadzimy w tym roku, będą we wrześniu i kolejne zawsze w listopadzie, w tym miesiącu szczególnej modlitwy za zmarłych, połączone z czuwaniem nocnym, także w intencji zmarłych. One głównie dotyczą tej tematyki właśnie czyśćca, ale też włączyliśmy ostatnio w rekolekcję także świętego Józefa i inne tematy aktualne w Kościele, to z powodu roku świętego Józefa, który przeżywaliśmy, włączymy także właśnie z tą tematyką czyśćca. A więc serdecznie zapraszamy. Również terminy, zapisy na te rekolekcje są, wszystkie informacje umieszczone na stronie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę APDC albo siostry współmożycielki i znajdzie się tę stronę, na której są właśnie wszelkie podane kontakty, informacje, aby móc przyjechać, zapisać się na te rekolekcje i uczestniczyć.
Przypominam dzisiejszy temat: czyściec w życiu ziemskim. Goście: ojciec Grzegorz Filipiuk, siostra Anna Czajkowska. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marcin z centralnej Polski.
Witamy panie Marcinie.
Witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, bo często zadaję sobie pytanie, jak mam naśladować Pana Jezusa. Ja rozumiem to tak, że głównym zadaniem każdego chrześcijanina jest głoszenie Ewangelii, a głoszenie Ewangelii to także wykonywanie uczynków miłosierdzia. Często czytam fragment 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza o sądzie ostatecznym. I to właśnie jest przyrównanie ludzi do owcy i kozłów. I Pan Jezus mówi do ludzi dobrych: wszystko, co żeście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. No ja często modlę się za zmarłych, bo siódmy uczynek miłosierdzia, modlę się za żywych i umarłych jest także. Widzę, przyjeżdżam często po kościołów, widzę pogrzeb, widzę klepsydrę, to zawsze ten wieczny odpoczynek powiem. Czytałem książkę Marii Simy, Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi. Nie wiem, czy dobrze tego pamiętam.
Dobrze.
I jeszcze jest taka kwestia, ale w sumie jak jest modlić się za żywych i umarłych, to ja tutaj mam wpływ na to życie doczesne tutaj. Jak będę tu i teraz i będę nie marnował czasu na, no jak to można powiedzieć, na głupoty, bo Pan Jezus krytykuje w 7 rozdziale Marka, że z serca człowieka też płynie pycha i głupota. I moim zdaniem no to trzeba wiedzieć, jak mądrze czynić dobro. I obok tego 7 uczynku miłosierdzia, że modlić się za żywych i umarłych, to ja liczę się nie tylko uczynki wobec duszy, wobec, według mnie, ale i wobec wobec ciała się nie tylko liczę uczynki, ale wobec duszy też. Czyli według mnie trzeba empatycznie pocieszyć trapionych, umiejętnie doradzić fachowo, przyuczyć, jak i stanowczo upomnieć wierzących. I to tyle chciałem, co chciałem dodać na ten temat. Dziękuję.
Dziękujemy panie Marcinie.
Bardzo dzięki panie Marcinie za tą wrażliwość też przy różnych okazjach właśnie na tę modlitwę za zmarłych. I tutaj przy okazji też możemy przypomnieć jeszcze, i o tym pisze też siostra Ania bardzo dokładnie już szeroko w swojej książce o odpustach, że do każdej modlitwy właśnie za zmarłych są albo cząstkowe, albo zupełne odpusty przywiązane. I tutaj można z tego kolejnego daru, tej łaski korzystać i ofiarowywać za zmarłych. A to, co pan powiedział, oczywiście jest niesamowicie ważne, że tak naprawdę to wszystko jest połączone, prawda? Ta modlitwa nasza i to pomoc duszom czyśćcowym także związana jest z naszym też uświęceniem, z tym naszym doskonaleniem się. I to właśnie to, właściwie to jest tematem tego naszego spotkania. Tutaj właśnie warto przeżywać ten czyściec na ziemi, nie tylko w formie samego cierpienia, bo ta różnica jest, którą trzeba tutaj bardzo mocno podkreślić, że w czyśćcu jest ból, jest cierpienie. Mówimy o tym czyśćcu już pozaziemskim. Natomiast w tym czyściu ziemskim niekoniecznie on musi być związany z przeżywaniem bólu i cierpienia. Możemy też w inne formy, zresztą tutaj siostra Ania bardzo podkreślała słowo miłość i w ogóle te uczynki miłości, to co też pan powiedział o tych uczynkach miłości, miłosierdzia wobec względem ciała czy względem duszy, prawda? To wszystko w ten sposób też może być spełniane, w ten sposób także możemy tutaj się oczyszczać i przeżywać ten czyściec na ziemi.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi Helena Storońskiego.
Witamy Panią Heleną.
Ja chciałam się podzielić taką, właśnie i zapytać i podzielić taką wiadomością, bo na przykład zmarł mi mój mąż i ja od razu zaczęłam odmawiać za niego nowennę pompejańską, bo tak człowiek, który potrzebowałby jakiejś pomocy stąd, oprócz innych modlitw za zmarłych. I czy to jest jeszcze prawdą, że najważniejszy jest pierwszy rok po śmierci, żeby zamawiać msze święte i szczególnie się modlić i ta rocznicowa msza święta akurat w dzień śmierci danej osoby, to jest bardzo ważna. No nie wiem, jak to tak naprawdę wygląda. Może coś na ten temat usłyszę.
Tak, Pani Heleno, na ziemi mamy czas, gdzie są miesiące, godziny, a tam dalej to już czasu nie ma. Proszę.
Tak, to Pani Heleno, ja dziękuję, że Pani zwróciła tutaj uwagę na to, że Pani wybrała jakąś formę modlitwy za swojego małżonka, ale zawsze mamy jeszcze takie pytanie, czy, bo nie wiemy tak naprawdę, z czego nasi bliscy zmarli mogą skorzystać, czego oni potrzebują. Dlatego bardzo ważne jest, żeby najpierw zapytać się, jakby stanąć z tym zmarłym jakby przed lustrem w swoim sercu, żeby zobaczyć jego życie, jakie miał pozytywne cechy, a jakie miał słabości. I wtedy jednym i drugim kluczem możemy odpowiadać tak w przypuszczeniu, no przecież dokładnie tego nie wiemy, ale słabości to było coś, co go troszeczkę oddalało od Pana Boga, a te plusy to było coś, co, na co on będzie najbardziej otwarty. To te nabożeństwa, które miał, czy na przykład jego miłość, to w jaki sposób wyrażał swoją miłość do Pani, do dzieci, do Boga, to może być ścieżka, którą najszybciej trafi się z pomocą do Niego. Nigdy nie wiemy, czy my wybieramy to, co znamy. No, znamy, wiemy, że jest nowenna pompejańska i wiele dobrego można uczynić tą modlitwą, ale jeżeli pani małżonek nie miał nabożeństwa różańcowego, nie był na to otwarty, to być może trzeba by było pomyśleć właśnie w tym kluczu jego życia. Co miało mocnego w życiu od strony duchowej i co było słabego. Na słabość trzeba odpowiedzieć tą miłością. Na to, co mocne, to będzie wiadomo, że tutaj pierwsze, co do niego dotrze. A jeżeli chodzi o czas, to zostawiam ojcu Grzegorzowi, żeby jeszcze dopowiedział.
Dziękuję za czas. Tutaj pani powiedziała, pani Heleno, o tym, czy ten rok jest ważny. Oczywiście tutaj w kontekście żałoby on jest bardzo ważny, czyli przeżywania tego czasu bezpośrednio po śmierci kogoś bliskiego i dobre przeżycie. Tak mniej więcej się określa, że potrzebny nam jest no, jednemu dłużej, drugiemu krócej. To jest sprawa bardzo indywidualna. Tutaj jeszcze raz zapraszam na te rekolekcje. Też do odsłuchania są w internecie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nagraliśmy konferencję na temat właśnie przeżywania żałoby, które są dostępne przez stronę właśnie apostolstwa. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby może wiadomo, że intensyfikacja jest przez ten rok, ale modlić się trzeba właściwie cały czas tak naprawdę, bo nie wiemy, ile komu potrzebne jest tych naszych ofiar, naszych modlitw. Tutaj dokończę tylko tak szybciutko tą historię ojcu Pio, bo ja powiedziałem o tym, że ten ojciec Pio powiedział swojemu współbratu, że jego ojciec zrodzony poszedł do nieba, jest już w raju, jest szczęśliwy, ale bezcenna była reakcja tego brata, tego współbrata, dlatego że on powiedział, ale mój ojciec zmarł 30 lat temu. I po 30 latach ojciec Pio mu mówi po 30 latach od śmierci, tak, że dziś poszedł do nieba. Czyli warto się modlić cały czas tak naprawdę, bo nie wiemy, ile kto według tego naszego czasu, jak tutaj pan Lech powiedział, no, tutaj mamy czas na ziemi, prawda, tam się trochę inaczej to liczy, ale z tej naszej perspektywy, prawda, ile tego czasu mamy, warto się modlić cały czas po prostu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janina Sobowicz, Pogdańska.
Witamy Panią Janino.
Chciałam się też podzielić takim przeżyciem po prostu, bo ja często ludzie mnie zamawiali, prosili, żebym odmawiała czy w kościele, czy w domu różanie do zmarłego. No i jednego dnia, co tak przeżywam jeszcze do dzisiaj, a już mam 86 lat, a to już było chyba ze 20 lat temu, ale właśnie ciągle tak przeżywam, bo człowiek się młody powiesił. No i prosiła mnie rodzina taka bardzo zbolała, płacząca na ten czas, no wiadomo. I w domu odmawiałyśmy różaniec, zaczęli tam też płakać, upominałam, prosiłam, żeby skupić się na modlitwie, nie płakać, bo jemu ten płacz to nic nie pomoże. No i tak wszyscy się dostosowali, miałam kilka takich egzemplarzy modlitewników, śpiewników i gorliwie tak modliła się ta rodzina 3 dni w domu, potem 4. dzień było w kościele wieczorem, to była niedziela, w poniedziałek był pogrzeb. No i teraz właśnie z niedzieli na poniedziałek miałam taki sen. Przyśnił mi się ogromny wąż, tak wypatroszony jak opona wyglądał, a łeb był jeszcze taki żywy. No i jak się obudziłam, myślałam sobie, co to miało znaczyć, ten taki sen akurat. No tak sobie wytłumaczyłam właśnie, chciałam się podzielić do tego, że wytłumaczałam sobie w ten sposób, że ten wąż przez te modlitwy takie gorliwe został wypatroszony, już nie był aktywny, ale ten łeb był zmiażdżony przez część świętą pogrzebową. I ten człowiek był na pewno, otrzymał wielką pomoc, że tak powiem. No i tak mam też szczególne takie modlitwy za duszę w Chrystusie cierpiące i proszę Pana Jezusa, o najłaskawszy Panie Jezu Chryste, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, pomóż mi we krwi swojej wszystkich grzeszników całego świata, którzy teraz w konaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają. Najsłodsze serce Jezusa konającego, ulituj się nad konającym. Tak od jakiegoś czasu właśnie mam takie pragnienie, żeby modlić się za konających. No oczywiście za duszę w Chrystusie cierpiące przy tym też. Też takie mam do Matki Bożej też takie prośby, bo ona jest przecież królową. Ja to nazywam też, może sama, bo to nie ma w Brytanii, ale a ja mówię, tak królowo dusz Chrystusie cierpiące, módl się za nami. No to z tym się chciałam tak podzielić, bo zaraz na różanie mnie nikt nie woła, bo z domu nie wychodzę, ale jestem szczęśliwa, że wiele ludzi mogłam tak po prostu pomóc.
Dziękujemy Pani Janino. Dziękujemy Pani Janino za Pani świadectwo. Bóg zapłać. Proszę.
Tutaj dziękuję Pani Janino za to świadectwo i chciałabym zwrócić uwagę tylko na to, że sny to zawsze są sny, a za samobójców trzeba się modlić w sposób szczególny, ponieważ na pewno jesteśmy, jakby możemy być pewni, że oni wymagają jeszcze większej miłości i troski z naszej strony niż ci, którzy odchodzą w taki sposób przez śmierć naturalną.
Ojciec.
Też bardzo cenne to, co pani Janina powiedziała i przypomniała właściwie nam o tej modlitwie zakonających, bo wiemy, że o człowieka cały czas toczy się walka i w godzinę śmierci też dzieją się różne rzeczy, naprawdę, i są różne pokusy i różne myśli przychodzą, i zakonających naprawdę trzeba się też bardzo dużo modlić. Także dziękujemy bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Danuta z Rzeszowa z Apostolstwa Pomocy Duszom Czystowym.
Witamy.
Serdecznie pozdrawiam naszych gości czcigodnych, ojca Grzegorza i siostrę Annę.
Pozdrawiamy.
I ja mam takie pytanie. Idąc na groby zmarłych swoich bliskich, i chcę ofiarować za nich modlitwę, czy jest różnica, i ja myślę, że jest, ale chciałabym, żeby to właśnie odpowiedzieli mi, siostra Anna powiedziała, czy jest jak jeżeli nie jestem w stanie łaski uświęcającej, czy ta modlitwa moja za zmarłych ma wtedy dla nich dobre znaczenie. Czy oni z tego skorzystają? Czy jeżeli jestem w niezgodzie z Panem Bogiem, to bo nie jestem w stanie łaski uświęcającej, czy ta modlitwa jest bezużyteczna dla nich? I to jest jedno takie pytanie,
tak.
A chciałam przy tej okazji powiedzieć, że uczestniczyłam w takiej pielgrzymce, którą siostra Anna tutaj powiedziała o niej i zaprosiła nas w miesiącu czerwcu. Te pielgrzymki są po prostu wspaniałe. Jest tak dużo modlitwy za zmarłych i najbardziej mi się to podoba, że wszystkie, siostra powiedziała, wszystkie nasze modlitwy mają być dzisiaj ukierunkowane za zmarłych cierpiących w czyśćcu. I to jest właśnie taki niesamowity wtedy szturm do nieba. I zawsze tytuł tych pielgrzymek jest z Maryją opróżnijmy czyściec. I rzeczywiście na pewno tak jest. Bo wtedy się nie skupiamy już na innych intencjach, tylko się skupiamy na naszych zmarłych, na wszystkich zmarłych. I chciałam tutaj właśnie też tak powiedzieć, że przyjeżdżajcie na te pielgrzymki. One są świetnie zorganizowane. Ojciec Grzegorz takie bardzo ciekawe ma konferencje, jest przede wszystkim Eucharystia, jest dużo modlitwy, jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Ja nie mam słów zachwytu takiego, że tak dużo się można pomodlić i tak bardzo głęboko się modlić. Tak te nasze serca są wtedy oddane tym naszym zmarłym, którzy tam czekają jak na szklankę wody na tą naszą modlitwę. I chcę jeszcze powiedzieć, że ja bardzo z wielkim szacunkiem odnoszę się do ojca Grzegorza i całuję jego kapłańskie ręce, a siostrze Annie bardzo serdecznie dziękuję, bo czuję się jej podopieczną, ponieważ apostolstwo jest pomocy duszom czystowym, jest właśnie taką gałęzią tego zgromadzenia zakonnego Wspomożycielek Dusz Czystowych. I bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, które siostra robi i siostry wspomożycielki na czele z matką generalną, siostrą matką Ireną. I serdecznie jeszcze pozdrawiam siostry wspomożycielki, które pracują na Kubie.
Dziękujemy
to wszystko.
Pani.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Danuto.
I daj Boże do zobaczenia w Częstochowie.
Z Panem Bogiem. Siostry.
Pani Danusiu, oczywiście rozpoznałam Panią, bardzo serdecznie Panią pozdrawiam i dziękuję za ten telefon. Odniosę się najpierw do tego pytania, ponieważ jest też prawie tak samo sformułowane pytanie na Facebooku. Chodzi o to, czy...
Czy jeśli nie jestem w stanie łaski uświęcającej, to moja modlitwa nie jest wysłuchana przez Pana Boga?
Właśnie, wszystkie modlitwy są wysłuchiwane przez Pana Boga, tylko że kiedy jesteśmy w stanie grzechu śmiertelnego, to proszę tutaj bardzo, żeby usłyszeć, że stan łaski uświęcającej jest niweczony przez grzech śmiertelny. Więc jeżeli jesteśmy w stanie grzechu śmiertelnego, ta modlitwa też jest wysłuchiwana i proszę nie przestawać się modlić w tym czasie, ponieważ ta modlitwa owocuje dla naszego nawrócenia. Że ona otwiera mnie na to, że ja jednak pójdę i będę prosić Boga o przebaczenie. Ale niestety owoce tej modlitwy nie dochodzą do dusz w czyściu cierpiących, ponieważ zerwana jest więź. Nie ma tej płaszczyzny łaski, dzięki której jedynie możemy docierać do dusz czyśćcowych. Więc to... obojętnie, czy na cmentarzu, czy w domu modlimy się, jeżeli jesteśmy w stanie grzechu, to ta modlitwa nas prowadzi ku Bogu i trzeba nadal się modlić, nie przestawać, ale dla dusz w czyściu cierpiących skuteczną nie jest. Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję Pani Danusiu.
Dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden bardzo króciutki telefon, bo czas nam się kończy. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Chciałam pozdrowić wszystkich zgromadzonych w studiu i dziękuję za piękny temat. Dzwoni Jola z Gdyni. Ja właśnie chciałam dać taki krótki przykład, który mi przekazała moja nieżyjąca babcia, bo kiedyś był okres czasu, że właśnie dużo wyjeżdżała czy coś. I babcia moja mi mówiła, jak będziesz potrzebowała właśnie, żeby rano wstać, bo były to wczesne pory, takie wyjazdowe. Mówi, pomóc się za duszę w czyściu cierpiące wieczorem przed snem, a zobaczę, że rano bez problemów staniesz. I tak faktycznie było, na przykład tam na którą godzinę chciałam, załóżmy na piątą czy na czwartą, to zawsze 5-10 minut przed czasem się obudziłam ni stąd, ni zowąd. I także to naprawdę sposób taki ten. Jeszcze odnośnie właśnie cierpienia, bo od 4 lat jestem osobą niewidzącą. No mieszkam sama i jak idę właśnie w domu, nieraz potrafię się uderzyć kostką w coś albo tam głową czy coś uderzyć, w szafkę czy coś, jest to straszny ból nieraz i żeby po prostu nie zmarnować tego cierpienia i się nie wściekać, bo kiedyś jak się na przykład też uderzyłam, to potrafiłam się złościć. A teraz mówię nie. Od razu mówię, to moje cierpienie ofiaruje Bogu za duszę w czyściu cierpiące i ból momentalnie robi się mniejszy i po chwili całkowicie znika. No i jeszcze też słucham rano właśnie codziennie świętego Alfonsa Maria di Liguori i też po wysłuchaniu tego zawsze ofiaruję to moje wysłuchanie właśnie według świętego Alfonsa ofiaruje Bogu za dusze w czyściu cierpiące. Także to tyle chciałam powiedzieć. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Jolu.
Pani Jolu, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy również i to jest piękne, prawda, że się rozwijamy tak w tym naszym życiu, że to nie tylko pomagamy innym, ale także właśnie ta świętość w naszym życiu jest też budowana, chociażby w tym przypadku cierpienia, tego ofiarowania tego cierpienia za innych i ta ulga też przychodzi nam, jeżeli może dalej boli ta kostka czy jakaś inna część, którą się uderzymy, czy może coś tam się z jakiegoś innego powodu pojawić, jakieś cierpienie, ale całkiem inaczej to znosimy, jeżeli to ma sens. Tak, to ma sens. A wtedy ma sens, kiedy właśnie jest ofiarowane.
Mamy jeszcze 3 minutki czasu.
Chciałabym jeszcze dopowiedzieć, pani Jolanto, ponieważ pani powiedziała o tym budzeniu przez dusze czyśćcowe. Warto też zwrócić uwagę na to, że dusze czyśćcowe budzą nas do pełniejszego otwarcia na Bożą miłość, do wejścia na drogę życia duchowego, do świętości. To jest oczywiście dusze czyśćcowe odpowiadają na nasze te doczesne prośby o obudzenie, takie zwykłe, fizyczne, ale też bardzo, jeżeli zauważymy, jeżeli będziemy prosić je o to, żeby nas budziły do tego większego umiłowania Boga w swoim życiu, to też pośpieszą nam z pomocą, na pewno.
Siostra Anna Czajkowska i ojciec Grzegorz Filipiuk. Jeszcze ojcze, 2 minutki.
A propos tego budzenia, tak mi się przypomniało, że ja też czasami proszę dusze czyśćcowe o pobudkę i miałem takie dosłownie doświadczenie, że rano wali się ściana po prostu. Po prostu taki huk jest wielki, nic się nie dzieje, nikt tego nie słyszy, tylko ja to słyszę oczywiście, ale mam taką pobudkę po prostu i to nie ma siły, żeby się nie obudzić.
Dziękuję bardzo. Naszym gościom, ojcu Grzegorzowi Filipiukowi, siostrze Annie Czajkowskiej, za przeprowadzenie tego tematu czyściec w życiu ziemskim. Myślę, że jeszcze się będziemy spotykać, bo tematów jest dużo, które w jakiś sposób dobrze przekazujecie nam. Dziękuję również internautom za zapytania, które tutaj były postawione i stwierdzenia, co do których nie mamy zastrzeżeń pani Marii. Także serdecznie Bóg zapłać. Dziękuję panu Przemkowi za realizację. Czy chcecie jeszcze, siostra chce kogoś pozdrowić przy okazji?
No przede wszystkim moje współsiostry, siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych, które teraz no, bardzo mocno jakby pomagają duszom czyśćcowym przez świadczenie miłosierdzia, które okazują uchodźcom z Ukrainy. I no, to jest taki trud. Także bardzo dziękuję moim współsiostrom, że przygarnęły. Chciałabym też pozdrowić wszystkich członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, którzy rzeczywiście są jakby taką cząstką naszego zgromadzenia i bardzo gorliwie włączają się w niesienie pomocy duszom czyśćcowym. I tym kilkunastu osobom, które się dodzwoniły do nas na antenie, dziękuję bardzo za ten kontakt. Też chciałabym pozdrowić.
Ojciec pozdrawia kogoś?
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych, którzy nas słuchali, tych, którzy włączają się także w modlitwę za zmarłych. No i pozdrawiam wszystkich małżonków, szczególnie tych, którzy może w ostatnim czasie jednego z tej połówki stracili, a więc tych, którzy są dzisiaj, przeżywają to wdowieństwo, a więc uczą się nowej relacji z tym swoim współmałżonkiem, który już odszedł do Pana, no i uczą się na nowo życia.
Relacji z Panem Jezusem.
Przede wszystkim.
Dziękuję bardzo. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.